Witam na naszej antenie. Gość jest nim pan poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Zbigniew Kuźmiuk. Szczęść Boże, panie pośle.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
Witam serdecznie. Panie pośle, dzisiaj i jutro dwudniowy szczyt w Unii Europejskiej, w Brukseli. Trzy tematy: Brexit, migracja i różne relacje zewnętrzne Unii Europejskiej. Będzie na nim obecny premier Mateusz Morawiecki. Panie pośle, no Brexit, pierwszy ten temat. Dlaczego tak trudno i co to oznacza dla Polski? Te kłopoty z jakimś kompromisem tutaj w tej kwestii?
No to prawda, ten proces wychodzenia Wielkiej Brytanii rzeczywiście jest bardzo, bardzo trudny, jak widać. Negocjacje trwają. Co więcej, one już w zasadzie powinny być zakończone, a wszystko wskazuje na to, że wszystkie te sprawy, nawet te do tej pory wynegocjowane, są ciągle otwarte.
A wyjście końcem marca roku 19 Wielkiej Brytanii.
Tak, dokładnie. 29 marca Wielka Brytania nie będzie już w Unii Europejskej, choć tutaj w tym porozumieniu wynegocjowano tak zwany okres przejściowy, który będzie trwał do końca grudnia 2020 roku, ale on wejdzie pod warunkiem, że to porozumienie ostatecznie zostanie zatwierdzone. Przy czym, proszę ojca, sytuacja jest trudna zarówno po stronie brytyjskiej, jak i po stronie unijnej. Nad tymi negocjacjami cały czas ciąży taki cień, który pojawił się na początku ukarania Wielkiej Brytanii za to, co zrobiło jej społeczeństwo.
Czyli żeby nie było zbyt łatwo z tymi negocjacjami, to jest gdzieś
to
może
prawda,
świadome?
No i żeby te warunki, które się proponuje Wielkiej Brytanii, no były na tyle twarde, żeby Brytyjczycy poczuli, że no to jednak wyjście z Unii Europejskiej kosztuje. O co chodziło? Chodziło o to, żeby pozostało takie głębokie przekonanie u pozostałych członków Unii Europejskiej, że wychodzenie, choć dopuszczalne, wychodzenie z Unii dopuszczalne traktatem z Lizbony, jednak się nie opłaca i jest niezwykle kosztowne. I taki sposób myślenia, który pojawił się bardzo wyraźnie po tym referendum brytyjskim, jak moim zdaniem ciąży nad tymi negocjacjami. Natomiast wiele rzeczy wydawało się, że zostało no właśnie wynegocjowanych, i to pozytywnie dla obydwu stron. Z polskiego punktu widzenia bardzo ważną rzeczą było, że już jakiś czas temu Wielka Brytania potwierdziła niezmienianie statusu Polaków, ale nie tylko Polaków, wszystkich Europejczyków mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii po wyjściu z Wielkiej Brytanii, czyli status tych ludzi byłby identyczny jak ten, na którym ich funkcjonowanie do tej pory się opiera. To było niezwykle korzystne. Przecież tam mamy Polaków, którzy już mają stały pobyt, mamy przedsiębiorców. Zależało nam na tym, żeby Polacy z tego tytułu, jeżeli chcą pozostawać na terenie Wielkiej Brytanii, nie ucierpieli.
I to zarówno jeśli chodzi o osoby fizyczne, ale też i o firmy, tak? Tak to należy rozumieć?
Tak, i o firmy, które Polacy tam założyli. Zarejestrowane, żeby działały tak, jakby Wielka Brytania, żeby ich warunki funkcjonowania nie uległy pogarszeniu. I Brytyjczycy to potwierdzili. Oczywiście nie tylko w odniesieniu do Polaków, ale wszystkich nacji, które tworzą Unię Europejską. Jednocześnie Unia Europejska potwierdziła, że status Brytyjczyków pozostających na terenie 27 będzie identyczny jak do tej pory. Czyli to była taka wzajemna regulacja, niesłychanie ważna w sensie ludzkim, no bo tych ludzi jest setki tysięcy, jeżeli nie miliony. I druga ważna rzecz, że Wielka Brytania do końca przebywania w Unii Europejskiej, a więc nie tylko do tego 29 marca przyszłego roku, ale do końca tej perspektywy finansowej, a nawet dłużej, bo jest w Unii Europejskiej taka zasada N+3 w polityce spójności, a więc jeszcze 3 lata później, będzie regulowała swoje rachunki wynikające z zobowiązań perspektywy finansowej tego wieloletniego budżetu 2014-2020.
Wpłaty do budżetu.
Wielka Brytania się na to zgodziła. To ich będzie kosztować no, kilkadziesiąt miliardów, najprawdopodobniej euro, ale na dobry początek Brytyjczycy się z tym zgodzili. Natomiast bardzo wyraźnie artykułowali, że oni po marcu przyszłego roku nie chcą być we wspólnym rynku i nie chcą być w jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. To się tu po tej stronie kanału nie podobało, w Unii Europejskiej wokół tego w dalszym ciągu trwa zamieszanie. Co więcej, no, przybył była ważna rzecz, tak się składa, że częścią Zjednoczonego Królestwa jest Irlandia Północna. Irlandia zostaje w Unii Europejskiej, ba, nawet przyjęła swego czasu wspólną walutę. Natomiast
Republika Irlandii, mówimy o tej części.
Tak, Republika Irlandii. Wyspy. Natomiast Irlandia Północna, która jest częścią Zjednoczonego Królestwa, razem ze Zjednoczonym Królestwem, no oczywiście z Unii Europejskiej wychodzi. No i pojawia się problem granicy pomiędzy Republiką Irlandii i Irlandią Północną. Unia Europejska nie chce do tego dopuścić i proponuje taki status dla Irlandii Północnej trochę inny niż dla pozostałej części Zjednoczonego Królestwa. Czyli mówiąc inaczej, Irlandia Północna tak jakby jedną nogą była w Unii Europejskiej, przynajmniej przez czas jakiś przejściowy. W oczywisty sposób dla Brytyjczyków jest to nie do przyjęcia, bo to oznacza podział Zjednoczonego Królestwa, czyli no może nie faktyczne, ale prawne oderwanie Irlandii Północnej od Zjednoczonego Królestwa. Tutaj w grę wchodzi sprawa granicy pomiędzy obydwoma częściami Irlandii, no bo jeżeli Republika Irlandii jest we wspólnym rynku, a Irlandia Północna w nim nie jest, no to siłą rzeczy musi się pojawić jakaś forma granicy.
A więc kolejki wrócą,
nie chcą
coś co dawno.
Nie chcą dopuścić ani jedni, ani drudzy. Wielka Brytania nie chce się z tym zgodzić. No to jest swoisty węzeł gordyjski. Mówiąc szczerze, nie bardzo wiem, jak z tego można wyjść.
A panie pośle, ale to nas, powiedzmy, tak interesuje, no dość średnio tutaj granica. Jakoś oczywiście tak, ale jakie są jeszcze kwestie istotne dla Polski, dla Polaków tam mieszkających w Wielkiej Brytanii czy w Polsce? Kwestia, spytam choćby przemieszczanie się. Jak to będzie wyglądało teraz? Czy to jest jeszcze do wynegocjowania do tego czasu?
Proszę ojca, jeżeli dojdzie do podpisania porozumienia i zawarcia umowy, to jeszcze raz powtórzmy, sytuacja tych, którzy tam są, szczególnie już na pobyt stały, nie ulega żadnych zmianom, są traktowani tak jakby, jak do tej pory. Wielka Brytania to potwierdziła w negocjacjach. Oczywiście to potwierdzenie będzie ważne wtedy, kiedy będzie owo porozumienie.
Tak, ale na Polacy z Polski udający się do Wielkiej Brytanii, kwestia tutaj paszportu.
Natomiast
i tak dalej.
Po ustaniu członkostwa oczywiście wtedy reguły dla tych, którzy świeżo chcieliby się dostać do Wielkiej Brytanii, no są już inne niż te wcześniejsze, to oczwiste.
Ale nawet taki wyjazd, odwiedziny kogoś, tego typu wyjazdy.
No będzie wymagał najprawdopodobniej wizy, jeżeli Polska nie zawrze z Wielką Brytanią jakiegoś porozumienia, no właśnie o ruchu bezwizowym. To już później pozostawia się poszczególnym krajom negocjacje w tej sprawie. Więc nie ulega wątpliwości, że to skomplikuje funkcjonowanie. Natomiast najgorszą rzeczą w tej sytuacji byłoby wyjście Wielkiej Brytanii bez porozumienia, bo to oznacza, że to wszystko, co zostało wynegocjowane między innymi w sprawie statusu Polaków czy finansów, na które Wielka Brytania się zgodziła, po prostu tego porozumienia nie ma.
Więc czyli
nie
wszystko
ma
albo nic, taka jest zasada.
I to może być po prostu niebezpieczne. Ja mam tylko nadzieję, że ostatecznie politycy do tego nie dopuszczą. Tak tu jest na posiedzeniach Rady, że bardzo często ogłasza się wcześniej no takie zatrważające komunikaty, że sprawy idą w złym kierunku, żeby później po jakichś nocnych obradach ogłosić, że jednak doszło do porozumienia i być może będzie i tym razem bardzo podobnie. Natomiast proszę ojca, sytuacja ta jest delikatna nie tylko ze względu na skomplikowanie tych negocjacji, problemów, które się nawarstwiły, ale także dlatego, że zarówno po stronie 27 krajów, które pozostają w Unii, jak i po stronie Wielkiej Brytanii pozostaje problem zatwierdzenia tego porozumienia, zaakceptowania tego. I tu w grę wchodzi decyzja parlamentów. Nie przewiduję, żeby po stronie 27 były jakieś wątpliwości co do zatwierdzenia wynegocjowanego porozumienia. Natomiast w Wielkiej Brytanii sytuacja jest bardziej delikatna.
Panie ministrze,
pani May, no to jest rząd partii konserwatywnej, ale wspieranej przez jedną z partii właśnie z Irlandii Północnej, unionistów. 9 posłów tego ugrupowania wspiera partię konserwatywną, bo inaczej pani May nie miałaby większości w swoim parlamencie.
Tak.
Co więcej, partia konserwatywna na tle Brexitu jest dosyć podzielona. spora część, taka bardzo twarda partii konserwatywnej, chce właśnie twardego Brexitu.
Panie pośle, muszę wejść w słowo, ponieważ mamy tylko dwie minuty do końca, a jeszcze mamy drugi ważny temat, migracja na szczycie teraz brukselskim. Co tam jest spodziewane, jeśli chodzi o...
Szczęśliwie, proszę ojca, jest tak, że to, co ma być omawiane, to są decyzje już wcześniejsze, czyli wzmocnienie ochrony granic zewnętrznych i pomoc na miejscu. Czyli to stanowisko, które przeforsowała od swego czasu Grupa Wyszehradzka, szczęśliwie komisja go się trzyma i w związku z tym nie ma już teraz problemu rozważań, jak rozdzielić nielegalnie przybyłych do Unii Europejskiej imigrantów. Mamy wzmacniać granice zewnętrzne Unii i pomagać ludziom, którzy potrzebują pomocy, jak najbliżej ich miejsca zamieszkania, czyli różnego rodzaju pomoc humanitarna. I Polska tutaj w tych dwóch sprawach można powiedzieć, że jest krajem wzorcowym.
Bo raz po raz gdzieś tam...
żadnych niespodzianek nie należy się spodziewać.
Raz po raz gdzie są takie, gdzie słyszałaś przecieki, trochę, nie wiem, jakieś kaszki dziennikarskie, jak to nazwać, że ta idea obowiązkowych kwot ma powracać, czy to jest takie raczej...
Zapewne Niemcy i Francuzi, a może nawet Włosi by tego chcieli, ale ponieważ wcześniej to stanowisko już zostało zaakceptowane, że Komisja Europejska odstępuje od obligatoryjnego rozdziału i proponuje jakąś formę dobrowolną. My realizujemy to, co zapowiedzieliśmy, mianowicie właśnie wzmacniamy, jeżeli my chcą tego kraje zewnętrzne, posyłamy tam swoje służby graniczne, ale bardzo mocno uczestniczymy w pomocy humanitarnej. Pani minister Kempa, która koordynuje tę pomoc na poziomie rządowym, no właśnie te przedsięwzięcia realizuje. Tak się składa, że wczoraj prezentowała je na naszej grupie EKR w Parlamencie Europejskim i zostały one przyjęte wręcz z entuzjazmem. Mhm.
Czyli możemy powiedzieć, że stanowisko państw wyszehradzkich stało się stanowiskiem całej Unii Europejskiej, tak?
Tak, to prawda. Trwało to troszeczkę, proszę ojca, ale udało się Komisję Europejską i pozostałe kraje przekonać, że forsowanie na siłę tego obligatoryjnego rozdziału po prostu psuje relacje pomiędzy krajami i co więcej nie rozwiązuje tego problemu, a zachęca imigrantów, a mówiąc wprost przemytników, do przemycania ludzi do Unii Europejskiej jeszcze w większym zakresie niż do tej pory. Więc to zostało odrzucone i na to miejsce wchodzi dobrowolna pomoc, a my ją realizujemy w takich formach, o jakich przed chwileczką powiedziałem.
Też to życie wymusiło, pokazało, że jednak warto właśnie w tym kierunku pójść.
Tak, to prawda. Mhm. Pokazaliśmy, że jednak warto opracować własne stanowisko i warto je propagować, a jest szansa na sukces i w tym przypadku rzeczywiście to jest sukces Grupy Wyszehradzkiej i pana premiera Morawieckiego i pana premiera Orbana.
Panie pośle, bardzo dziękuję za ten komentarz.
Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam ojca i słuchacza, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie pośle. Naszym gościem był, przypomnę, pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego. Mówiliśmy na temat dwudniowego szczytu państw Unii Europejskiej dzisiaj i jutro w Brukseli.